Dzień dobry, Barbara Gawryluk przed mikrofonem. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dziś będziemy Was zachęcać do czytania, do słuchania, ale też do wizyty w teatrze i na wystawie. Szczegóły już za chwilę. Zaczniemy od rozmowy z bardzo lubianą i bardzo popularną autorką, która jest też autorką ilustracji. I będzie to rozmowa o jej najnowszej książce, bardzo długo wyczekiwanej. Jeśli powiem Miziołki, to chyba będzie wszystko jasne. Już za chwilę naszym gościem będzie Joanna Olech. Zapraszam, Alfabet, do godziny 10. Książka stworzona przez Joannę Olech przed laty, książka, która nosiła tytuł Dynastia Miziołków, stała się jedną z ulubionych książek kolejnych pokoleń dzieci i zawsze na spotkaniach autorskich była pytana o ciąg dalszy. Dużo czasu upłynęło, żeby ten ciąg dalszy się pojawił. Jak do tego doszło? To już za chwilę opowie nam o tym Joanna Olech.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
Jasiu, od kiedy wiedziałaś, że musisz napisać ciąg dalszy Miziołków?
Szczerze mówiąc, nazajutrz po publikacji tomu pierwszego, bo już się zaczęły molestowania o to, żeby Miziołki miały ciąg dalszy.
Ale było to w roku albo ile lat temu?
To był 90. To aż wstyd powiedzieć, tak? Był bardzo dawno temu, jednym słowem.
To czemu tak długo, tak dużo czasu ci zajęło zbieranie się do tego kolejnego tomu?
Wtedy wydawało mi się, że ponieważ książka jest o naszej rodzinie, to z chwilą, kiedy ta rodzina się odrobinę zestarzała, czyli Miziołek już nie miał 11, ale 13, 15 i tak dalej, to że gdzieś mi te wszystkie anegdoty, fabuła, to wszystko odpływa, tak? Że nie nadążam za tym. A potem było oczywiście z każdym rokiem coraz gorzej. No aż przyszedł COVID i pomógł po wielu latach, ponieważ byliśmy zapuszkowani w domu. I chcąc, nie chcąc, trzeba się było skupić też na robocie. I wtedy przyszło mi do głowy, że już najwyższy czas.
No dobrze, ale wobec tego, czy te historie, które są w tym nowym tomie, to są takie, które odtwarzaliście rodzinnie w pamięci z przeszłości, czy jednak tutaj musiałaś trochę już powymyślać?
Poniekąd tak, bo to jest ciągle ta sama rodzina, tylko użyłam takiego grepsu, że mianowicie oddałam też sprawiedliwość dziewczynom. Bo wiadomo, pierwsza część Miziołków, narratorem jest chłopiec, 11-latek i jego młodsze siostry właściwie występują jako pewien element scenografii, element tła. 4-letnia Kasia i roczna Ania, czyli mały potwór. Natomiast w tomie drugim narratorką jest Kaszydło właśnie, które ma już lat 11, czyli dokładnie z wieku Miziołka z tomu pierwszego. Miziołek jest już, ma się rozumieć, maturzystą, a mały potwór jest 9-latką. I tutaj, ponieważ ona była poniekąd pominięta w tomie pierwszym, to oddałam jej sprawiedliwość i uczyniłam ją geniuszem. Co nie do końca się pokrywa z prawdą, bo jakkolwiek utalentowana nie jest zapewne geniuszem, no i ma już znacznie więcej niż 9 lat, ale myślę, że nasze rachunki zostały uregulowane.
Czyli głos mają dziewczyny i też w pierwszej osobie Kaszydło właśnie opowiada o tych wszystkich perypetiach.
Tak, w pierwszej osobie, że jakoby Kaszydło namówione przez swojego wychowawcę przystępuje do pisania pamiętnika i historia się rozwija. Po części to się wzięło też z takiego wyrzutu sumienia, że ja Miziołki pisałam z chłopięcej perspektywy, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Więc na przykład 11-letni chłopiec, jakkolwiek kocha się w swoich rówieśnicach, to oczywiście przed kumplami udaje, że baby są do kitu, tak? I to tak wybrzmiewało trochę taka mizoginia z tego. Znaczy ja byłam szczera, ponieważ taki był Miziołek, to mu oczywiście z czasem przeszło. Ale czułam się nieswojo z tym, że te baby są do kitu, tak?
No, no też czytelnicy chyba ci dawali znać, prawda?
Tak, tak, bo książki były w ogóle na różne sposoby krytykowane. To jest, może to powinno być takie budujące dla nas, że książka oddźwięk przynosi, nie zawsze taki, jakiego byśmy sobie życzyli, ale dostawało mi się zewsząd, tak? Bywali krytycy, którzy na przykład domagali się, żeby Miziołki, że dlaczego Miziołek w niedzielę nie idzie na mszę, tylko kopie piłkę, tak? Albo dlaczego mama pali stojąc na sedesie i wydmuchując dym papierosowy do kratki wentylacyjnej, tak? Notabene mój epizod z paleniem papierosów był bardzo krótki, więc zeszłam na drogę cnoty w porę. No, oczywiście zarzuty były najróżniejsze, nawet niektóre takie, których bym nigdy się nie domyśliła, ale ten był kardynalny, że tak, że Miziołek jest seksistą, mizoginem po prostu i w ogóle jak to tak można dziewczynki traktować z buta.
No i teraz one mają tutaj głos. Głos bardzo mocny, ale też myślę, że to, co jest najważniejsze w tym drugim tomie, chociaż w pierwszym tomie też, ale w drugim tomie przede wszystkim, to jest to, i teraz mogę to powiedzieć słuchaczom Alfabetu, że właściwie od pierwszej do ostatniej strony się cały czas śmiejemy. Skąd w dobie pandemii, w tym smutku i beznadziei wzięłaś taki bagaż dobrego humoru i przeniosłaś go do książki? Naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo wiem od wielu osób piszących, tworzących, że nie byli w stanie sklecić nawet kilku zdań w tamtym czasie z powodu tego smutku i beznadziei, a ty przekułaś to właśnie jakby w coś zupełnie odwrotnego. Ta książka tryska energią i dobrym humorem.
To dla mnie samej to jest niespodzianką, dlatego że jeszcze na pandemię się nałożyły różne moje rodzinne kłopoty, więc to naprawdę był dla mnie taki posępny okres. Ale widocznie jest tak, że warsztat nabyty z czasem robi swoje, tak? Że tak jak Karol May napisał książkę o Indianach i nigdy w życiu Indianina na oczy nie widział, tak ja mogłam pisać wesołą książkę, będąc w gruncie rzeczy dosyć ponurą. To zminęło, ma się rozumieć, ale no po prostu robiłam wszystko, żeby samą siebie chyba rozśmieszyć i się udało, oby.
Udało się na pewno i na dodatek jeszcze ta książka śmieszy na różnych poziomach i różnymi dialogami i scenkami, podejrzewam, że rozśmiesza czytelników w różnym wieku. Ja teraz mogę cię publicznie przeprosić za zamieszanie, które wywołałyśmy z znaną ilustratorką Elżbietą Wasiuczyńską na twoim pierwszym takim przedpremierowym spotkaniu na festiwalu w Rabce, gdzie czytane już były fragmenty Miziołków, kiedy po prostu płakałyśmy ze śmiechu i rechotałyśmy na cały amfiteatr, przygłuszając mniejszą publiczność, która chyba nie miała się odwagi aż tak głośno śmiać. I teraz powiedz mi, jakie są losy pierwszego tomu? Czy on jest na liście lektur, czy zniknął z listy lektur i jakie jest twoje do tego nastawienie? Znaczy, co my mamy powiedzieć teraz naszym słuchaczom? Czytajcie najpierw pierwszy, potem drugi. Możecie czytać drugi, nie znając pierwszego. Jak to właściwie, chociaż ten pierwszy też został wznowiony i też właściwie można go w tej chwili znaleźć w księgarniach.
Tak. Znaczy, losy Miziołków są bardzo burzliwe, bo ponieważ z każdym kolejnym ministrem edukacji one wchodzą na listę lektur, potem z niego spadają, były na obowiązkowej, potem spadły na tą do wyboru i tak dalej. Ja szczerze mówiąc nad tym nie nadążam, tak? Bo jak się ukaże jakaś miażdżąca recenzja, tak bywa w mediach społecznościowych albo w internecie, no to nagle ubudu ktoś dochodzi do wniosku, że to jest absolutnie niepedagogiczna lektura i tak dalej. Naprawdę, przestałam się tym przejmować. Miziołki dostały z lewa, z prawa, centralnie w czoło, tak? Na różne sposoby. Już się tym nie przejmuję. Chociaż niektóre błędy naprawiłam, dlatego że rzeczywiście ja byłam inną osobą, jak pisałam pierwszy tom. I tutaj się też przed czytelnikami często gęsto tłumaczę, tak? Że dzisiaj myślę trochę inaczej o niektórych sprawach, tak? Mama była chorobliwie zazdrosna i jakieś ściskała gromy na pracodawczynię, na szefową Papiszona, tak? Dzisiaj już bym pewnie więcej dystansu do tego nabrała. Trochę też skrzywdziłam Miziołka, dlatego że wszyscy przywykli do tego, że to jest zapis prawdziwy, tak? Że to jest jeden do jeden nasza rodzina. Tymczasem niektóre rzeczy były zmyślone. Miziołek był bardzo dobrym matematykiem, ale że kujonów nikt nie lubi, to sprawiłam, że on w szkole miał różne kłopoty, tak? Podczas kiedy de facto tych kłopotów nie miał. No ale i tak dalej, i tak dalej. Ma mi za złe Miziołek, już dzisiaj dorosły, że w tomie drugim jest maturzystą i co chwilę się zakochuje w innej pannie i nie dość dba o higienę, tak? To jest przypadłość wielu nastolatków, więc użyłam takiego sformułowania. Ale to jest krzywdą dla niego. On mówi, halo, ale przepraszam, ja biorę prysznic 2 razy dziennie. Skąd ci się to wzięło? No, wzięło się po to, żeby wszystko dla czytelnika, żeby było śmiesznie.
To w takim razie zapraszamy do czytania obydwu tomów, i pierwszego, i drugiego. W obydwu tomach jesteś też autorką ilustracji, i w tym drugim tomie myślę, że nie miałaś większego problemu, prawda, żeby jakby stylistyką nawiązać do pierwszego. Te postaci po prostu wszyscy znamy, tylko są trochę starsze.
Tak, tak. No, zdecydowanie Mały Potwór zdominował książkę także pod względem ilustratorskim, bo jest najbardziej wdzięczną taką poczwarą małą, 9-letnią, tak? Najtrudniej miałam z Miziołkiem. 18-latka jakoś nie umiałam narysować przekonująco, ale tam kilka jego wizerunków, portretów jest. Także akurat mam papier na to, że jestem ilustratorką, więc to mi przyszło zdecydowanie łatwiej, a w dziedzinie pisania ciągle jestem nieprofesjonalną, amatorką.
A ja mam dla słuchaczy Alfabetu 2 tomy. I ten pierwszy sprzed lat w nowym wydaniu, które zapewniło nam wydawnictwo Literatura, czyli Dynastia Miziołków. Proszę pisać w tej sprawie, kto jeszcze nie zna tej książki. alfabet@radiokraków.pl w tytule Dynastia. No i mam ten najnowszy tom zatytułowany Miziołki wracają, czyli Kaszydło rządzi. Również wydana książka przez wydawnictwo Literatura. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Miziołki wracają. To są książki dla dzieci w wieku szkolnym, nie dla tych całkiem małych, tylko już takich, no właśnie, 3., 4., 5. klasa. A za chwilę powiem o wydarzeniu, które towarzyszy w Krakowie, w Małopolsce, feriom zimowym. Jeśli mieszkacie w Krakowie, nie bardzo wiecie, jak spędzić zimowe ferie, to Nowochódzkie Centrum Kultury, jak każdego roku, przygotowało dla was doskonały festiwal, festiwal teatrów dla dzieci. Ten festiwal przez całe ferie, codziennie spektakl, codziennie można wybrać się na jakieś przedstawienie, ale oprócz tego w Nowochódzkim Centrum Kultury w ramach tego festiwalu prezentowana jest wystawa inspirowana serią książek Tomasza Samojlika Żupr, Pompik, Wyprawy. Jaka to seria? To najpierw poprosimy autora, żeby nam przypomniał, co to są za książki.
To może wyglądać jak taki maleńki zeszycik, nic nieznaczący, ale moim zdaniem jest wręcz przeciwnie, dlatego że wespół z wydawnictwem wymyśliliśmy serię krótkich opowieści o Żubrze Pompiku, które nie dzieją się już w Puszczy Białowieskiej. Idea jest taka, że Pompik z rodziną wyrusza na wyprawę po całej Polsce i podczas tej wyprawy odwiedzi wszystkie parki narodowe. I to nie jest wymysł, dlatego że żubry bardzo lubią takie wędrówki, są bardzo ciekawskimi stworzeniami i w ogóle preferują tereny otwarte. I jak jakiś żubr się oddali z Puszczy Białowieskiej, to natychmiast jest odławiany i wieziony tam z powrotem. A ja sobie pomyślałem, co by było, gdyby taka żubrza rodzina nie została odłowiona, tylko miała szansę dokończyć swoją wyprawę. I właśnie na tej kanwie powstaje seria 23 książeczek o żubrze Pompiku, jego rodzinie i ich doświadczeniach w różnych miejscach Polski. To jest świetny pretekst, żeby pokazać nie tylko przyrodę Puszczy Białowieskiej, ale przyrodę całego naszego kraju. Pierwszy to Tajemnica rzeki, drugi tom to jest Bagienny łoś i trzeci zeszyt Plan Bobra. Akcja każdego z tych zeszytów dzieje się w innym parku narodowym.
No to już teraz wszystko jasne. Żubr Pompik na wyprawie zwiedza polskie parki narodowe i bardzo podobny tytuł ma też ta wystawa w Nowochódzkim Centrum Kultury. Wielka wyprawa Żubra Pompika, polskie parki narodowe. Bardzo was zachęcam do wybrania się do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam w Białej Galerii Centrum jest ta wystawa. Wstęp jest wolny, ale mam jeszcze też dla niespodziankę, nie dla tych, którzy są z Krakowa. 4 lutego, czyli w sobotę, na scenie Nowochódzkiego Centrum Kultury Teatr Fuzja z Poznania przedstawi spektakl zatytułowany Żupr Pompik. To jest teatr dla młodszych dzieci. 4+, tak określany jest wiek widzów, a ja dla słuchaczy Alfabetu mam jedno podwójne zaproszenie, czyli to są dwa bilety dla dwóch osób. Może być dwójka dzieci, albo może być dziecko z opiekunem. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Pompik Teatr. A dla tych, którzy wolą jednak poczytać książkę, to mam tę pierwszą z serii, o której mówił przed chwilą Tomasz Samojlik, czyli Tajemnica rzeki. Książeczka z cyklu Żubr Pompik Wyprawy, wydana przez Media Rodzinę. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Wyprawy. Aż tak kocham cię. Jest taka seria wydawana przez wydawnictwo Egmont, a teraz Harper Kids, która ma wspólny tytuł Czytam sobie. Ja wielokrotnie w alfabecie te książeczki polecałam, czytałam jakieś fragmenty, rozmawiałam z autorami, ilustratorami. Sukces tej serii, przeznaczonej dla najmłodszych czytelników, którzy uczą się właśnie czytać, polega przede wszystkim na tym, że tworzą ją znakomici polscy pisarze i znakomici polscy ilustratorzy. I na dodatek ta seria Czytam sobie składa się z kilku poziomów i jeszcze do tego dochodzą różne tematy. Te poziomy 1, 2, 3 to trzeba dostosowywać do wieku dziecka. O ile myślę sobie, że autor tworzący tekst no ma potwornie trudne zadanie, bo wiem, że na przykład przy poziomie pierwszym to trzeba unikać różnych słów, różnych głosek, różnych literek, to jak to jest z ilustratorami? Pytam autorkę kilku ilustracji do kilku z tych tytułów z tej serii, Joannę Rusinek. Czy pani też musi mieć, pamiętać o tym, poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci? Czy to już nie jest takie ważne?
Myślę, że na pewno łatwiej mamy niż autorzy tekstu. Poza tym my już jesteśmy trochę przeszkoleni w tych, dla nas to jest nie pierwszyzna, dla nas trochę sobie żartuję, ale tak trochę jest, że jednak ja zawsze mam problem z określeniem wieku odbiorcy, ale jednak muszę przynajmniej z grubsza go określić, bo wiadomo, na przykład młodzi czytelnicy lubią ilustracje z dużą ilością szczegółów. To nie znaczy, że starsi też nie, ale można się pokusić o jakieś takie odniesienia trochę do nie wiem, kultury popularnej. Mhm. Ale z drugiej strony też właśnie dlatego jest nam łatwiej, bo takie książki czyta się często z rodzicami i też może czasem się też do nich wraca. I czasem jest tak, że jakieś odniesienie, które nie będzie działało jeszcze bezpośrednio na osobę czytającą w wieku 4 lat, to już w wieku 6 lat, jak sobie wróci ona do tej książki, już się roześmieje z tego żartu schowanego gdzieś w ilustracji.
No i jest jeszcze jedna sprawa. Teraz na przykład mam w rękach książkę Rafała Witka Rekin Nudojad z pani ilustracjami. To jest troszkę starsza pozycja. Że w przypadku tego pierwszego poziomu, bo w drugim już bywa troszkę inaczej, ale w przypadku pierwszego poziomu tekst to jest właściwie kilka słów na każdej stronie i wiadomo z góry, że ilustracja będzie musiała zająć... One są maleńkie, te książeczki, no ale jednak one są, te ilustracje są całostronicowe. Mm-hmm. I to pani wie z założenia, prawda? Że jeżeli będzie pierwszy poziom, to trzeba będzie, można będzie poszaleć.
Można poszaleć.
Wtedy dużo miejsca do malowania.
Tak.
Mam też z drugiego poziomu bardzo ciekawą książkę Mały Skryba i Wielka Piramida Marcina Barana. I tutaj właśnie, otwieramy, prawda? I jest już jest 1/3 przeznaczona na tekst.
Już obcinają wam miejsce.
Już trzeba się troszkę tutaj pilnować, żeby ilustracja się zmieściła. Przyjmuje pani w dalszym ciągu propozycję do tej serii? Lubi ją pani? Ona jest chyba ważna, prawda? Mhm. Bo no, 10 lat wydawania książek w jednej serii to jest jak na literaturę dla dzieci bardzo dużo.
Tak, tak. I w ogóle wszystkiego najlepszego. Jeśli
tak,
mogę tutaj
bardzo się cieszymy.
Bardzo się cieszymy i składamy najlepsze życzenia i oby tak dalej. Ja z ciekawości, czasem zdarza mi się jeździć na jakieś spotkania w bibliotekach. I to jest dla mnie bardzo zawsze cenna chwila, no bo siedzę tak przy tym swoim stoliku do rysowania i rysuję i trochę nie mam kontaktu bezpośredniego z odbiorcami tego, co robię, a tu korzystam z okazji i nie dość, że mam kontakt z młodymi czytelnikami, to jeszcze mam kontakt z paniami bibliotekarkami, które są niewyczerpanym źródłem informacji i wiedzy i są po prostu wspaniałe. Pozdrawiamy właśnie pani bibliotekarki. I one zawsze mówią, pytam z ciekawości, co się teraz wypożycza.
Tak.
Ta seria jest zawsze na pierwszej, no może na pierwszej piątce, pierwszej trójce.
Tak. I myślę też, że nie tylko jest wypożyczana w bibliotekach, ale również jest chętnie kupowana, tak. Bo zaletą tej serii właśnie są niskie ceny, bo to są małe książeczki. Można, dzieci uwielbiają robić kolekcje, kompletować, ustawiać sobie.
Nawet grzbiety tam pięknie się komponują.
Właśnie, ustawiać sobie po kolei i na dodatek jeszcze dorosnąć do poziomu drugiego, a potem jeszcze dorosnąć do poziomu trzeciego. To jest się czym pochwalić.
No i w nagrodę są naklejki.
Tak, jeszcze są naklejki na końcu, na dodatek. I też ta seria nie jest taka jednolita i powiedziałabym, nie nudzi czytelników, bo nawet jeśli już znają część z tych książeczek, to mogą się spodziewać zupełnie czegoś nowego w następnych i w następnych, bo są właśnie książki, które są oparte na prawdziwych wydarzeniach, albo opisujące prawdziwych ludzi, ale są też baśnie i bajki i legendy. Wszystko można tutaj znaleźć. Tak. I na dodatek to wszystko jest tworzone przez świetnych autorów i ilustrowane przez świetnych ilustratorów. No to czekamy pani Joanno na pani następne już maleńkie książeczki.
Będzie w zapowiedziach, już nie wiem, czy mogę powiedzieć,
no, oczywiście.
Ale będzie o Szkocji i strasznie się na nią cieszę, bo może jeszcze nie będę zdradzać szczegółów, taki teaser puszczę.
tak, na zachętę.
I Szkocja zajmuje bardzo duże miejsce w moim serduszku, bo tam jeździłam i bardzo kocham Szkocję, i więc cieszę się, że też mogłam wrócić sobie w ilustracjach do tego samego miasta, którym byłam, czyli do Inverness. Ciekawe, czy słuchacze wiedzą, z czego słynie Inverness i okolice, a jak nie wiedzą, to właśnie będą mieli okazję się dowiedzieć.
Nie mam pojęcia i nie mogę się doczekać. Nie tylko słuchacze nie wiedzą, ale również prowadząca, i już się nie mogę doczekać w związku z tym książki, żeby to sprawdzić. Joanna Rusinek była gościem Alfabetu, a rozmawiałyśmy o serii Czytam sobie, wydawanej od 10 lat. Właśnie obchodzi ta seria jubileusz, najpierw przez wydawnictwo Egmont, a teraz przez wydawnictwo Harper Kids. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
To bardzo, bardzo popularna i lubiana seria. Zastanawiałam się, jak podzielić książeczki, które przygotowałam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu, i postanowiłam zrobić 3 pakiety. Dwa pakiety. W każdym pakiecie 3 książki, tak. Poziom 1, 2 i 3. Czyli jeśli w domu jest kilkoro dzieci w wieku szkolnym, to myślę, że sobie je dopasujecie. I tak, w pierwszym pakiecie będzie Justyna Bednarek, Kura Krystyna i jej banda z ilustracjami Tomka Kozłowskiego, Doroty Łoskot-Cichockiej, Fafik i Kogut, ilustrowana książka przez autorkę, i Wojciecha Widłaka, Tajemnica zielonej butelki, z ilustracjami Aleksandry Krzanowskiej. I tutaj proszę pisać zestaw pierwszy. alfabet@radiokraków.pl. A teraz zestaw drugi. Rafał Witek, Rekin i Nudojad z ilustracjami Joanny Rusinek, Marcin Baran, Mały Skryba i Wielka Piramida, również ilustrowana książka przez Joannę Rusinek, która przed chwilą o tej serii opowiadała, i Ewy Nowak, Nasza Pani Supermenka z ilustracjami Zofii Różyckiej. To jest zestaw numer 2. I tak proszę pisać w mailach alfabet@radiokraków.pl. No a już za chwilę coś do słuchania. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. Patrzę na okładkę. 11 tom serii wydawanej przez wydawnictwo Buka, Mity greckie, opowieści z zaczarowanego lasu Nathaniela Hawthorna. To jest fantastyczna zupełnie seria. Te mity czyta Krzysztof Tyniec, muzyka Macieja i Mateusza Rychłych, ilustracje Józefa Wilkonia, bo każdej płycie towarzyszy też książeczka. Ten tom 11 nosi tytuł Pigmeje. Posłuchajmy fragmentu. Czyta Krzysztof Tyniec.
W zamierzchłych czasach, kiedy świat był pełen przeróżnych dziwów, żył olbrzym imieniem Anteusz, który narodził się z ziemi, a także milion, czy może więcej, dziwnych, również z ziemi zrodzonych ludzików, zwanych pigmejami. Olbrzym i pigmeje jako dzieci tej samej matki, to znaczy naszej starej, poczciwej prababki ziemi, byli braćmi i mieszkali sobie wszyscy razem w największej zgodzie i przyjaźni, daleko, bardzo daleko, w samym środku gorącej Afryki. Pigmeje byli tak mali, a od reszty ludzkości dzieliło ich tyle piaszczystych pustyń i niebotycznych gór, że nikt nie mógł oglądać ich częściej niż raz na jakieś 100 lat. Jeżeli chodzi o olbrzyma, to ponieważ był tak ogromnej postury, dość łatwo było go zobaczyć, ale bezpieczniej było trzymać się poza zasięgiem jego wzroku. Wśród pigmejów, jak sądzę, było tak, że jeżeli któryś z nich osiągnął 6 albo 8 cali wzrostu, wszyscy uważali go za niebywale wysokiego człowieka. Bardzo ładny widok musiały przedstawiać ich malutkie miasteczka z ulicami szerokości 2 lub 3 stóp, brukowanymi najdrobniejszym żwirem i domami wielkości ptasiej klatki. Pałac królewski osiągał oszałamiającą wielkość domku dla lalek. Stał zaś w środku rozległego placu, który ledwo by się zmieścił pod tym naszym dywanem. Ich główna świątynia, czy też katedra, była strzelista jak ta komoda, a uważano ją za wspaniały, majestatyczny i przepiękny budynek. Żadna z tych budowli nie była z kamienia ani drzewa. Były one zgrabnie zlepione przez pigmejskich majstrów, trochę na podobieństwo gniazd ptasich, z piór, słomy, skorupek i kawałków różnych materiałów przy pomocy gliny zamiast wapna. A gdy wyschły w upalnym słońcu, były tak wygodne i przytulne, jak pigmej mógł sobie tego życzyć. Okoliczne ziemie były dogodnie podzielone na pola, z których największe miało prawie te same rozmiary, co grządka w waszym ogródku. Tu pigmeje siali pszenicę i inne zboże, które, gdy wzeszły i dojrzały, ocieniały tych malutkich ludzików, podobnie jak sosny, dęby, orzechy i kasztany darzą nas swoim cieniem, gdy przechadzamy się po lasach. W czas żniw musieli brać na pole swoje małe siekierki i ścinać nimi zboże, zupełnie tak samo jak drwal, który wyrąbuje las. A kiedy jakiś kłos, którego wierzchołek był zbyt obciążony, runął przypadkiem na nieszczęsnego pigmeja, przygoda kończyła się dramatem. Bo jeżeli nie roztrzaskał go na kawałki, to jestem pewien, że w najlepszym razie przyprawił go o porządny ból głowy. Ach, Posłuchajcie tylko. Skoro ojcowie i matki byli tacy mali, to jakie musiały być dzieci i niemowlęta? Cała rodzina mogła ułożyć się do snu w jednym trzewiku albo wśliznąć się do starej rękawiczki i zabawiać wchowanego w jej palcach. Roczne dziecko można było ukryć pod naparstkiem. Jak już mówiłem, bratem i sąsiadem tych przezabawnych pigmejów był olbrzym, który, jeśli to możliwe, był jeszcze większy niż oni byli malutcy. Był tak strasznie wysoki, że używał sosny, której pień miał 8 stóp w obwodzie, jako laski. Trzeba było bardzo dalekowzrocznego pigmeja, zapewniam was, żeby dojrzał jego głowę bez pomocy teleskopu, a często, kiedy była mgła, nie widzieli w ogóle jego górnej połowy ciała, lecz tylko długie nogi, które zdawały się kroczyć zupełnie same. Ale w południe, w przejrzystym powietrzu i w promieniach słońca, olbrzym Anteusz przedstawiał sobą naprawdę wspaniały widok. Stał sobie w słońcu. Po prostu góra, nie człowiek. Ogromna twarz uśmiechała się w dół do jego maleńkich braci, a jedyne olbrzymie oko, które było wielkości koła u wozu i mieściło się w samym środku czoła, mrugało przyjaźnie do całego narodu jednocześnie.
To był fragment tomu Pigmeje, mitów greckich, opowieści z zaczarowanego lasu. Płytę z książeczką, z ilustracjami Józefa Wilkonia mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Wydawnictwo zaznacza zawsze wiek na tych płytach 8+. Proszę to brać pod uwagę, że to raczej nie jest audiobook dla najmłodszych dzieci. Wydawnictwo Buka wydało tę serię i ten tom również oczywiście. Proszę pisać. alfabet@radiokraków.pl w tytule Pigmeje. I to była moja ostatnia propozycja w dzisiejszym alfabecie. Usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. A teraz już wiadomości Radia Kraków. A potem powraca magazyn familijny. Grzegorz Dąbek, Barbara Gawryluk. Dziękujemy. Życzymy dobrej niedzieli.